Pan z vami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: witajcie. One podeszły do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech udadzą się do Galilei, tam zobaczą mnie. Oto słowo Pańskie.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Usiądźcie i wygaście świeczki na chwilę. Tym pozdrowieniem będziemy się witać przez następne 50 dni, aż do zesłania Ducha Świętego. To piękne pozdrowienie chrześcijańskie. Wiecie pewnie wszyscy, zwłaszcza ci w moim wieku i ci jeszcze, którzy się wcześniej urodzili niż ja, że Rosjanie mają takie piękne pozdrowienie, którym się często pozdrawiają wierzących, ci Rosjanie prawosławni. Mówią: Chrystus Waskrysień, Chrystus Waskrysień. A niedziela to Waskrysienie, czyli zmartwychwstanie po rosyjsku. Młodsi muszą się uczyć jeszcze, bo nie znają rosyjskiego. Waskrysienie, zmartwychwstanie. I pozdrawiają się tak, jak my: Chrystus zmartwychwstał. Oni mówią: Chrystus Waskrysień. No i się odpowiada: prawdziwie zmartwychwstał. Jeden mój kolega nie bardzo wiedział, nie znał rosyjskiego I kiedyś byłem z nim w Moskwie i ktoś tam właśnie powiedział: Chrystus Waskrysin, a on powiedział: ja toże. Bardzo chodziło mi o ten wasz uśmiech teraz, bo to jest bardzo ważny moment liturgiczny dzisiejszego wieczoru. Oprócz tych pięknych znaków, świecy, mszału, krzyża, wody i tak dalej, jest jeszcze w naszej liturgii Sorrisum Paschalis, czyli uśmiech wielkanocny. I już go mam dzięki wam. Bożeście się uśmiechnęli na ten żart. Słuchajcie, to, że dzisiaj jesteśmy tu wszyscy, że jesteśmy tak w komplecie, takim rodzinnym, to dlatego, że my wierzymy w zmartwychwstanie. Nie chciałbym teoretyzować, ale tajemnica zmartwychwstania to są trzy prawdy. I wy we wszystkie trzy prawdy wierzycie, dlatego, że tu jesteście. Ci, którzy nie wierzą, to ich tu nie ma. Trzy prawdy. Po pierwsze, prawda taka, że zmartwychwstaniemy na końcu czasów, wszyscy, na końcu czasów, na końcu świata, zupełnie gdzieś tam nie wiadomo jak daleko w przyszłości. Ale to jeszcze nie jest chrześcijaństwo. W to wierzyli Żydzi. Marta, Maria, Łazarz, oni wierzyli, że będzie zmartwychwstanie ciał na końcu czasów. Gdybyśmy się nad tym zatrzymali tylko, no to byśmy byli Żydami. Druga prawda to jest prawda, że zmartwychwstaliśmy, że Pan Jezus zmartwychwstał. Że prawdziwie zmartwychwstał, trzeciego dnia wyszedł z grobu. I tu już nie wszyscy wierzą. Okazuje się, badania mówią, że 30% chrześcijan, katolików w Polsce nie wierzy w tę prawdę. 30%. Co trzeci nasz parafianin, sobie wyobrażacie? Mniej więcej tak. Nie wierzy, że Pan Jezus zmartwychwstał. I trzecia prawda to jest ta, którą wierzymy my. To jesteśmy tu my na pewno. Nie ma chyba takich, którzy są tutaj niewierzący, nie wierzy w to, że my zmartwychwstaniemy. I że my zmartwychwstajemy, już jesteśmy jakoś zmartwychwstali. A zatem to są trzy prawdy, takie potrójne prawdy. Chciałbym wam powiedzieć, że zatrzymać się oczywiście nie na wszystkich tych pięknych czytaniach, bo to po prostu trzeba byłoby tutaj być do rana, ale tylko na jednym z nich. Właściwie na dwóch czytaniach, na jednym ze Starego Testamentu i na dzisiejszej Ewangelii. Ale zaraz, zanim to uczynię, chcę wam powiedzieć, że bardzo mi się marzy, żeby tu kiedyś w tej roli, którą ja teraz wykonuję, żeby jeden z was, z ojców, a może dziadków, wystąpił w tej roli. W sensie, to jest takie normalne, to jest takie chrześcijańskie, to jest katolickie. Zanim ksiądz będzie głosił kazanie, homilię, jak dzisiaj do was, to powinien normalnie wystąpić tutaj w tym miejscu, w tym momencie, po Ewangelii tata, który ma synów albo córki, albo dziadek, lepiej tata. Dziadek też, ale dziadek to ma już taką tendencję, jaką mam ja, chociaż nie jeszcze jestem dziadkiem, a nie ojcem, nie jestem biologicznym, to że tak przedłuża trochę, nie? A tata jest taki konkretny. Więc powinien wystąpić tutaj tata, dzieci odchowanych najlepiej, albo takich jeszcze, które są małe, są tu obecne, byśmy teraz pozbierali te dzieci, wszystkie. I tata powinien powiedzieć, dlaczego my dzisiaj jesteśmy tak długo w kościele. W sensie nie tak, że odpowie tam, zbędzie to dziecko, tak sobie tam odbębnie, nie? Ma wyjaśnić, co to jest za noc, dlaczego my dzisiaj nie śpimy, dlaczego dzisiaj nie było bajki w telewizji, dlaczego dzisiaj nie było gry komputerowej, dlaczego siedzimy tu w kościele i w ogóle śpiewamy i są bębny i są świece i tak dalej. Tata to musi wytłumaczyć dziecku. Jak tego nie zrobi, to chociaż będzie najświętszy ksiądz. To dziecko nie będzie wiedziało, o co idzie w ogóle tutaj, po co my jesteśmy tutaj tej nocy i co to jest chrześcijaństwo, co to jest zmartwychwstanie i tak dalej. To jest kwestia ojca. Skąd to mamy? Wzięliśmy to od Żydów, bo od przejścia Izraela z Egiptu, 1250 mniej więcej, aż do dzisiaj sobie wyobraźcie, tej nocy paschalnej, najmłodszy Żydek pyta swojego tatę: tata, czemu my dzisiaj nie śpimy? I tata w kółko Macieju mu opowiada rokrocznie w Paschę całą historię Izraela. I to powinniśmy także my włączyć do siebie i niektóre wspólnoty chrześcijańskie, katolickie to mają, że w tym momencie to mówi tata, opowiada najpierw dzieciom krótko i na temat, jasno, a powinien to teoretycznie zrobić lepiej niż ja, bo ja biologicznych dzieci nie mam, więc tata, który opowiada dzieciom swoim bajki, czyta, te bajki, opowiada te bajki, no to powinien to zrobić znacznie lepiej niż ja, bo ma to w praktyce. A ja mam tylko w teorii. Więc tatusiowie, być może na przyszły rok to wprowadzimy, zobaczymy jeszcze. Już się bójcie. Nie, nie bójcie się, nie bójcie się. Moi drodzy, święta paschalne, Wielkanoc, to jest rozbudzenie nadziei w nas. Człowiek podobno może wytrzymać 40 dni bez jedzenia. Może wytrzymać 3 dni bez picia. Może podobno wytrzymać 8 minut bez powietrza, bez tlenu. Ale nie może wytrzymać jednej minuty bez nadziei. Jednej sekundy nie wytrzyma bez nadziei. I po to, żeśmy tu przyszli. Po nadzieję. Po nadzieję, którą daje nam Chrystus. Nie ksiądz Mirosław, ani chór, ani służba liturgiczna. Chrystus daje nam tę nadzieję. Chrystus daje nam tę nadzieję. Do tego czytania chciałbym nawiązać. Jest 9 tych czytań. 8 plus to Ewangelia odśpiewana dzisiaj. 9. Gdybyśmy dzisiaj z jakichś nieprawdopodobnie strasznych powodów nie mogli odprawić całej liturgii, tej długiej, jak się ona rozpoczęła tutaj, i trzeba byłoby skrócić ją maksymalnie, to powinniśmy odczytać 3 czytania. Ewangelia, a wcześniej z listu świętego Pawła, a wcześniej jedno czytanie ze Starego Testamentu. Ono jest najważniejsze. Przejście Żydów przez Morze Czerwone. To było to czytanie, które, po którym był ten fajny psalm taki. Podobało wam się? Świetnie zaśpiewali to. To jest najważniejsze czytanie. I to czytanie z dzisiejszą Ewangelią, dzisiaj, bo Ewangelia każdego roku jest inna. Co 3 lata one się zmieniają. Świetnie się komponuje. Świetnie się komponuje. Co tam było opowiedziane w tym czytaniu? Najważniejsze w tym czytaniu jest to, że jak ci Żydzi wyszli z Egiptu, z domu niewoli, za sobą mieli Egipcjan, przed sobą mieli pustynię, Morze Czerwone jeszcze, a potem pustynię, to wtedy co się stało? Wtedy Pan Bóg, mówi Ewangelia, Księga Wyjścia, że szedł najpierw, jak wyszli z Egiptu, szedł przed nimi w słupie ognia i w słupie obłoku. I wprowadził przed nimi na czele. Dlatego to dzisiaj weszliśmy tak tutaj dziwnie do kościoła. Najpierw ten słup ognia i słup obłoku. Widzieliście kadzidło? To było to. My to przywołujemy, to wszystko. To wszystko gra. Tu stali nasi lektorzy. Było kadzidło, słup ognia i słup obłoku, kadzidło. Jak wychodzili, mieli to właśnie przed sobą. A potem, kiedy mieli wejść do morza, Bóg zmienił pozycję. Przemieścił się na ich tyły. Za nimi był słup ognia i słup obłoku, a za nimi Egipcjanie. Pan Bóg lubi zmieniać pozycję. Czasami jest przed nami i nas prowadzi w słupie ognia, kiedy jest nam ciemno w życiu, i w słupie obłoku, kiedy słońce praży. A czasami jest za nami. Słyszeliśmy w tym czytaniu. Szedł za nimi, zmienił pozycję, szedł za nimi w słupie ognia i słupie obłoku. I tak się stało, że ten słup ognia ich oświetlał, a słup obłoku tamtych Egipcjan zakrywał, że w ciemności oni byli, Tak to sobie sprytnie wymyślił. To trzeba pamiętać. I teraz wracam do Ewangelii.
Bo dokładnie to samo było w dzisiejszym Ewangelii, którą usłyszeliśmy. Jest Maria Magdalena i Maria biegną obejrzeć grób. Co się stało? Trzęsienie ziemi. Bo anioł pański stąpił z nieba, odsunął kamień, usiadł na nim, a jego postać jaśniała jak błyskawica, a szaty były białe jak śnieg. Kto to jest ten anioł pański? Oczywiście, że to już jest Jezus Chrystus zmartwychwstały. Tylko, że one go jeszcze nie rozpoznały, bo ich oczy były dokładnie jak oczy tych dwóch, którzy jutro rano, w niedzielę, w poranek uciekają do Emaus, były jakby na uwięzi i nie wiedziały, nie widziały w tym, nie rozpoznały w tym aniele pańskim Jezusa Chrystusa. Ale postać ta jaśniała, jak błyskawica, szaty były białe jak śnieg. On był dla nich światłem, a strażnicy zadrżeli i stali się jakby martwi. Dokładnie tak samo jak Egipcjanie tam, kiedy Bóg zmienił pozycję. Dla Marii Magdaleny i drugiej Marii on był blaskiem. Dla tych, którzy nie wierzyli, dla strażników był ciemnością, drżeli, byli jakby martwi. A ten anioł, one jeszcze go nie rozpoznały, mówi do nich: nie bójcie się. Nie bójcie się, bo wiem, kogo wy szukacie. Jezusa Chrystusa, Jezusa ukrzyżowanego. Jezusa ukrzyżowanego szukacie. To ukrzyżowanego jest tu też bardzo ważne, ale to pozostawimy sobie na następny rok. Nie ma go tu, zmartwychwstał tak, jak powiedział. Chodźcie, pokażę wam miejsce, gdzie leżał. Mówi do nich Jezus, one go jeszcze nie rozpoznały. A potem mówi tak. A teraz idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam go zobaczycie. A co te kobiety robią? Oczywiście pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią, nie ze strachem. Nie ze strachem, z bojaźnią, bojaźń Boża. I wielką radością. I pobiegły oznajmić to jego uczniom. A wtedy Pan Jezus zmienia pozycję i staje przed nimi. Kiedy staje przed nimi? Kiedy go rozpoznają? Wtedy, kiedy są mu posłuszne. Wtedy widzą Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Wtedy widzą na własne oczy, kiedy są posłuszne Jego słowo. Kiedy zaczynają mówić o tym, że Jezus żyje. Wtedy widzą Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który mówi do niej: szalom, witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi, oddały Mu pokłon. A Jezus jeszcze raz do nich to samo, co powiedział przed chwilą przy grobie. Nie bójcie się, idźcie, oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. A zatem, żeby zobaczyć Chrystusa zmartwychwstałego, dziś, jutro, pojutrze, przez te 50 dni, żeby go rozpoznać, trzeba o nim mówić w domu, koleżankom, kolegom, wszędzie. Nie na chama, nie na siłę, subtelnie, delikatnie, z uśmiechem, z radością. Nawet nie musisz mówić od razu o Jezusie Chrystusie. Spróbuj zanieść trochę radości, trochę nadziei. Ludziom, którzy są przygnębieni, którzy mają wzrok utkwiony, ciężki od masy grzechów, nie wiem, głupot, przykuty do ziemi. Jeżeli będziesz tak, jeżeli będziesz to miał, będziesz nie tylko widział Chrystusa zmartwychwstałego, ale sam będziesz miał udział w Jego zmartwychwstaniu. Nasz Pan bardzo lubi zmieniać pozycję. Raz jest przed nami, raz jest za nami. Otacza nas zewsząd. Chce z nami tutaj być i jest z nami. Najpiękniejsze chyba sformułowanie, jakie padło kilkanaście razy w dzisiejszej liturgii i najpiękniejsze sformułowanie Jezusa Chrystusa, jakie mógł sobie wymyślić, wiecie jakie jest? Najprostsze na świecie. Ja jestem. Ja jestem. Ja jestem światłem, żeby rozumieli mnie wszyscy elektrycy. Ja jestem prawdą, żeby rozumieli mnie wszyscy filozofowie. Ja jestem alfa i omega, żeby rozumieli mnie kosmonauci. Ja jestem krzewem winnym, żeby rozumieli mnie plantatorzy. Ja jestem życiem, żeby rozumieli mnie biolodzy. Ja jestem drogą, żeby rozumieli mnie wszyscy ci, którzy stoją w korkach. Ja jestem lilią w dolinie, żeby rozumieli mnie ogrodnicy. Ja jestem skałą, żeby rozumieli mnie geolodzy. Ja jestem pasterzem, żeby mnie rozumieli wszyscy rolnicy. Ja jestem krzewem winnym, żeby rozumieli mnie wszyscy badylarze. Ja jestem prawdą, żeby rozumieli mnie wszyscy politycy. Ja jestem zmartwychwstaniem, żeby rozumieli mnie wszyscy ci, którzy stoją w kolejce do zakładu pogrzebowego. Taki jest nasz Pan. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.
Amen.